Przed mikrofonem Kinga Szymanek. Dzień dobry. Dziś w programie przyjrzymy się psom. Dowiemy się, jak powinniśmy się z nimi dogadywać, jak też głaskać się psa, jak z nim rozmawiać. O tym porozmawiamy z psią behawiorystką. W dzisiejszym programie zastanowimy się też, co to są komiksy. Zajrzymy też na piknik naukowy. Takie odbywały się w poprzednich latach w Lublinie, a to dlatego, żeby zachęcić Was do wzięcia udziału w lubelskim festiwalu nauki. Słuchajcie, dzisiejszy program realizuje na antenie Radia Lublin. Za nami Międzynarodowy Dzień Psa. To święto przypadało w środę. A najlepszym miejscem, gdzie możemy dowiedzieć się czegoś o psach czy też innych zwierzętach, jest w Lublinie Uniwersytet Przyrodniczy. Wśród naukowców pracujących na tej uczelni jest wielu specjalistów od psów i powiem Wam, że spotkałam ich na jednym z lubelskich pikników naukowych.
Wiktoria Dziki, behawiorystka, trenerka psów, magister inżynier Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Tu widzę pomocnika, mają panie fantastycznego.
Tak.
Czy może głównego bohatera?
Myślę, że pół na pół.
Jesteście tutaj panie razem z...
Jesteśmy z Wydziałem Nauk o Zwierzętach i Gospodarki. To jest nasz przedstawiciel Focus Pies, 5-letni miksowczarka z haskim. Focus już drugi rok z rzędu bierze udział w przedsięwzięciu i jak widać robi wielką furorę.
Czy tu można się nauczyć, jak właśnie komunikować się ze zwierzakiem, czy czego właściwie?
Jak najbardziej. Można się nauczyć bezpośrednio na naszym żywym, że tak powiem, wsparciu. Można się nauczyć poprzez grę interaktywną, także poprzez rozmawianie z naszymi wolontariuszami i studentami uniwersytetu. Trzeba przyznać, że wzbudza bardzo duże zainteresowanie, ale no, trzeba go też pochwalić, że radzi sobie świetnie. Przede wszystkim uczymy, gdzie psa głaskać, jak do niego podchodzić, dlaczego psy nie lubią pewnych zachowań z naszej strony, jak interpretować też jego zachowania, bo on też jednak troszeczkę stresuje, tutaj ludzi jest dużo, bodźców jest dużo. Uczymy, jak podawać smakołyki psu, no i przede wszystkim, jak już się tak w ten nasz punkt wejdzie, można się nauczyć dużo, dużo więcej.
Jak ci się podoba taki nauczyciel psi?
No, fajnie jest.
Co byś się chciał dowiedzieć na przykład o zwierzakach? Chciałbyś coś się dowiedzieć tu na festiwalu i w ogóle?
Nie wiem, no bo ja już w sumie to interesuję się bardzo przyrodą i takimi tamto wiem, znam się na zwierzętach, ale no nie na tym poziomie, co studenci i w ogóle dorośli ludzie to.
Ale właśnie może dlatego tu jesteś, żeby troszkę...
Ja, on młody jest, pięciolatek.
Jeszcze byś chciał.
Śliczny jesteś.
Spodziewaliby się państwo spotkać psa na festiwalu?
No chyba nie. Raczej, a ja właśnie tak do psów delikatnie podchodzę. Jakoś taki mam lęk, boję się. A szczególnie takiego większego bym się bała, jakbym gdzieś spotkała. Nie pogłaskałabym.
A tutaj pod czujnym okiem.
Tak, właśnie
się
chyba pierwszy raz się ośmieliłam, żeby pogłaskać takiego, a tym bardziej dać mu z ręki jeść. Bym się nie spodziewała, że taki łagodny może być taki piesek. Tym bardziej pani mówi, że to nie jest z tych szkolonych takich specjalnie, to są szkolone.
Człowieka wyczuwał od razu, jaki człowiek. No, jaki człowiek nie.
Może spróbujmy tu po boku, a nie tak po głowie. O, tutaj, tak jest. Proszę, kolegę można też poczęstować.
Tak jest dobrze głaskać?
No tak całkiem po głowie to może nie, ale jak widać Focus jest przyzwyczajony. Ale prawda jest taka, że najprzyjemniejszym miejscem do głaskania psa są raczej boki, ewentualnie tutaj to miejsce pod szyją, chociaż też ciężko się do niego dostać, Focus jest dużym psem, ludzie się raczej boją, mają taki respekt do niego, ale tak jak mówię, on jest przyzwyczajony.
Dla dzieci na antenie Radia Lublin pani Wiktoria Dziki, która pracuje ze zwierzętami, powiedziała nam, że najlepiej oswajać się z psami czy też innymi zwierzętami w wieku nawet przedszkolnym.
To jest taki też dobry wiek dzieci przedszkolnych, żeby je uczyć właśnie dlaczego do psów na przykład nie powinno się podchodzić tak bezpośrednio, dlaczego pytanie o to, czy psa można pogłaskać jest odpowiednie i na miejscu, jak właśnie do takiego psa ewentualnie wtedy podejść. Dzieci są jednak małe, to jest duży pies akurat, no ale trzeba brać pod uwagę, że te dzieci są zawsze na wysokości psiej twarzy, tak? Czyli jeżeli są małe, na wysokości dużego psa bezpośrednio, jeżeli podchodzą do małego psa, to zawsze naturalnie po prostu się nachylają, więc też to jest gdzieś tam dla psa deprywujące troszeczkę. Wyjaśnienie tym dzieciom, myślę, że na takim etapie przedszkolnym byłoby jak najbardziej wskazane i wydaje mi się, że mało jest też takich zajęć w przedszkolach. Fajnie byłoby to zmienić.
No właśnie, bo rzeczywiście dzieci reagują spontanicznie, widzą pieska, biegną może do niego i pewnie wtedy już może popełniają jakieś błędy.
Tak, ludziom też ciężko jest wziąć pod uwagę, że dzieci są dla psów bardzo mało czytelne, są takie nieskoordynowane, chaotyczne. Bardzo dużo psów reaguje wręcz agresją na zachowania dzieci, ale to nie dlatego,
dzieci,
że po prostu
na antenie Radia Lublin. Sporo czasu poświęcamy dziś w programie psom, bo za nami Międzynarodowy Dzień Psa, przypadał on w środę. A czy wiecie, że są tacy naukowcy, którzy zajmują się psimi problemami? To behawioryści. Behawioryści psi lub koci to specjaliści, którzy pomagają rozpoznawać psie lub kocie potrzeby. Tacy behawioryści pomagają też dogadać się ze zwierzęciem. Pani Wiktoria Dziki, która jest właśnie taką behawiorystką, powiedziała nam, że jeżeli na przykład szykujemy się wraz z rodzicami do tego, żeby psa zabrać do domu, to powinniśmy wszyscy przygotować się do tego faktu, powinniśmy też przygotować do tego dzieci w jakiś specjalny sposób.
Kontakt z trenerem czy behawiorystą powinien się odbywać jeszcze przed wzięciem psa do domu. Głównie dlatego, że można by się do tego przygotować, właśnie porozmawiać z domownikami, może nawet dobrać psa przed samym wzięciem, tak żeby był jak najbardziej dostosowany do warunków, jakie rodzina jest w stanie zapewnić.
A czy coraz częściej właśnie korzystają ludzie z pomocy behawiorysty?
Z doświadczenia na szczęście mogę powiedzieć, że tak i też coraz więcej telefonów jest właśnie od ludzi, którzy dopiero się decydują na wzięcie psa i właśnie chcą zapytać, porozmawiać, gdzieś tam dopytać o takie konkretniejsze rzeczy. Zdarza się też, że dzwonią, żeby zapytać właśnie o taką konsultację przed adopcyjną, czy tam przed kupnem psa, żeby dowiedzieć się, czy ten konkretny osobnik, ta konkretna rasa, którą sobie wybrali, właśnie jest do nich dostosowana.
To chyba częściej też jest tak, że są złe zachowania i siedzi do behawiorysty, prawda?
Najczęściej ludzie dzwonią jednak, kiedy problem już jest dosyć mocno rozwinięty, ale jednak w społeczeństwie gdzieś tam ta świadomość rośnie, także jest różnie. Są telefony, niech pani ratuje, ale są też telefony, że no było jedno takie zachowanie czy dwa, no i chcielibyśmy coś z tym zrobić.
Jakie są te najczęściej te zachowania, których trzeba ratować? Co ten piesek może w domu takiego robić, co jest po prostu niedobre i dla niego, i dla domowników?
Najczęściej są to zachowania jakieś tam agresywne, warczenie na domowników, ewentualnie też zdarza się zachowania agresywne względem innych psów. To są takie najczęściej problemy, z którymi dzwonią opiekunowie. Ale jest też cała masa innych problemów. Dzwonią z psami lękowymi, które na przykład nie chcą wychodzić z domu, są po przejściach. Zdarza się też, że ludzie nie radzą sobie z prostymi rzeczami, typu na przykład pies ciągnie na smyczy. I też trzeba tutaj podkreślić, że bardzo rzadko wynika to z tego, że pies ciągnie dla samego ciągnięcia, tylko tutaj wchodzi bardzo dużo różnych czynników.
Czy taka praca z psem potem właśnie, żeby taki problem zniwelować, jest długa? To jest jedno spotkanie? Czy dużo, dużo więcej?
To przeważnie powinno być kilka spotkań, bo prawda jest taka, że to pierwsze to jest takie spotkanie tak naprawdę na szeroki wywiad.
Dzieci na antenie Radia Lublin, kochani, wczoraj przypadał Dzień Czytania Komiksów. Dzieciaki z przedszkola Misiaczek w Lublinie zapytałam, czy wiedzą, co to jest komiks.
Nie wiem.
Taka książka?
Tak.
Co jest takiego w komiksach, czego nie ma w książkach?
Komiks to takie krótkie obrazki w gazecie, a to są takie gazety, że po prostu patrzy się na komiks, że tutaj jakieś kwadraciki, że tutaj są te rzeczy jakieś pokazane i na przykład jak tam.
Komiks to takie coś, że tam są obrazki i to można wymyślać historię z tych powiedzeniu tych obrazków. Ja tak czasami robię. Są takie chmurki, w których są teksty.
Ja mam komiks w domu o wojsku.
A czym się różni komiks od książki?
Bo komiks ma takie różne takie w takich chmurkach napisy, żeby wiedział, co się mówi, a książka ma takie napisy duże na górze.
Komiks to są takie opowieści i są trochę śmieszne, trochę fajne.
Komiks się różni tym od książki, że książki bardziej czegoś uczą, a komiks to są różne historie, zdarzenia.
taka książka, którą można własnoręcznie zrobić. Tam są różne opowiadania, zadania, na przykład. To są takie jakby książki, tylko że mniejsze i mają mniej stron.
Myślę, że komiks to jest coś takiego, że są tam różne postacie, tylko one nie wyglądają jak w książkach, bo w książkach wyglądają no, realnie, a tam wyglądają tak jakby z kogoś wielkiej wyobraźni kolejowej. Są tam różne opowiadania, myślę, że jest taka przygodowa, też nauczająca. Myślę, że jeżeli ktoś ma taką małą wyobraźnię i sobie to przeczyta, to powoli zacznie się ta wyobraźnia rozwijać. Sama się przyznam, że kiedyś nie miałam takiej dużej wyobraźni, a przeczytałam sobie chyba z 5 komiksów i już miałam taką większą wyobraźnię.
Napiszcie do nas, jakie są wasze ulubione komiksy, a w nagrodę otrzymacie książki.
Wam, że już za 3 tygodnie
w Lublinie rozpoczyna się Festiwal Nauki. Będzie też piknik naukowy. Na takim pikniku można spotkać wielu ciekawych ludzi, jak na przykład pana Dominika Mroczka, archeologa, studenta archeologii, który pokazywał dzieciakom, jak ta archeologia działa i opowiadał też o tym nam do mikrofonu.
Mamy tutaj dla państwa różne warsztaty. Tutaj na przykład mamy symulację stanowiska archeologicznego. Również pokazy z wykrywaczem metali oraz pokazy różnych, jak wyglądała kiedyś ceramika i tak dalej. Mamy różne ciekawostki związane z archeologią. No, należy je sobie wylosować i wtedy dowiedzieć się różnych ciekawych rzeczy, jakie właśnie mamy tutaj do powiedzenia na temat naszej nauki. Tam z kolei mamy stanowisko, gdzie dzieci mogą sobie kolorować doniczki, różne wzorki. A jeszcze tutaj obok jest, gdzie mogą sobie tworzyć ozdoby.
Stawiacie na takie właśnie zachęcanie młodych, bardzo młodych ludzi?
Staramy się właśnie popularyzować tą archeologię wśród młodych. No nie jest to do końca jeszcze popularna dyscyplina, dlatego im młodziej, tym szybciej podłapią.
Pan jest studentem?
Tak, jestem studentem na archeologii na UMCS-ie. U mnie to zaczęło się od pasji historią. W liceum zapoznałem się z archeologią i stwierdziłem, że chcę zostać archeologiem. Udało mi się to jak na razie spełnić.
Teraz co robimy?
Teraz szukamy za pomocą wykrywacza metali różnych znalezisk. Jak można usłyszeć, pokazuje nam się sygnał.
Jest coś metalowego w tym piasku.
Tak. Dzisiaj bazujemy na podstawie badań AZP, które były...
Co to jest?
Archeologiczne zdjęcie Polski. Polegało to na tym, że grupy archeologów i studentów przemierzali pola, lasy i tak dalej w poszukiwaniu stanowisk archeologicznych, luźnych znalezisk zalegających na powierzchni, dzięki czemu zaznaczano właśnie te stanowiska. Właśnie dzięki temu dzisiaj wiemy mniej więcej gdzie kopać, a żeby jeszcze dokładnie wiedzieć gdzie kopać, wykorzystujemy tak zwane badania nieinwazyjne, na przykład georadar, dzięki któremu możemy się dowiedzieć o różnych obiektach zalegających pod ziemią, na przykład różnych chatach, ponieważ georadar wysyła sygnał w stronę ziemi, on odbija sygnał i na podstawie anomalii dostajemy informację zwrotną, że coś tam jest, że coś tam kiedyś było i są różnice od reszty gruntu.
A jakby pan miał dzieciom wytłumaczyć, czym ta archeologia jest?
Archeologia jest w skrócie nauką o człowieku, jak człowiek kiedyś żył.
I pod ziemią można znaleźć różne ślady, które nam pomagają dowiedzieć się czegoś więcej.
Właśnie bardzo dużo można znaleźć ceramiki, narzędzi krzemiennych. To jest wiadomo, zależy od stanowiska, prawda? Bo czasem jest więcej, czasem mniej. I też zależy, czy będą na przykład krzemienie, czy nie. Ale generalnie bardzo interesująca nauka.
To też dla dzieci. A jak taki archeolog potem już zostanie archeologiem, to jego praca na czym polega? Będzie kopał, będzie szukał w ziemi różnych rzeczy, czy jeszcze coś innego?
Praca w archeologii, już takiej czystej, polega na kopaniu w ziemi. No. Wiadomo, jest też praca biurowa, bo trzeba to potem wszystko opisać, znalezione zabytki, znalezione pozostałości różnych konstrukcji, prawda?
Czyli jak ktoś lubi kopać, to jak najbardziej?
Tak. Ja sam lubiłem bardzo kopać w dzieciństwie, zostało mi do tej pory, więc odnajduję się w tym bardzo dobrze.
No i jeszcze dzisiaj te nowoczesne metody, że właśnie tak jak
tu bardzo ułatwia
badania, potem komputerze, jakaś obróbka tych danych, tak?
Tak. No archeologia bardzo się rozwinęła.
Jestem
tutaj
z okolicy, niedaleko centrum mieszkam.
Często bywasz na Festiwalu Nauki, czy to jest twój pierwszy festiwal?
Chyba pierwszy raz jestem teraz.
Co ci się tutaj podobało dzisiaj?
No ogólnie to wszystko. Ogólnie to bardzo interesuję się militariami i i w ogóle przyrodą. Lubię zwierzęta i takie rzeczy.
Ile masz lat?
11.
A jakoś już swoją pasję realizujesz? Różne swoje pasje?
Ogólnie.
Masz zwierzaka w domu?
No, mam dwa koty. Mają na imię Uzi i Ciri.
To jest inspiracja grą jakąś?
No, moi rodzice nazywali, więc moja mama nazywała oczywiście Uziego, czyli kota, bo mamy kota i kocicę. To nazywała oczywiście kota Uzi, bo wiedziała, że ja interesuję się militariami, to myślała, że polubię. Początkowo nie lubiłem tej nazwy, ale teraz to mi się, no, fajna jest ta nazwa.
Masz już jakąś pomysł, kim chcesz być? Czy to jeszcze za wcześnie?
No, chyba będę studiował medycynę.
Już taki pomysł masz?
Tak.
A
tak.
Chciałbyś leczyć ludzi?
No tak, tak, tak. Chirurgiem będę chciał zostać.
Skąd taki pomysł?
Bym chciał pomagać ludziom na jakieś, gdy będą mieli jakieś choroby śmiertelne, to na przykład pomóc bym im chciał i jeszcze za to dobrze płacą to.
Julek jest żywym dowodem na to, że warto zaglądać na piknik naukowy i Lubelski Festiwal Nauki. Przypominam, że piknik już za 3 tygodnie w Lublinie, także Lubelski Festiwal Nauki. Możecie razem z rodzicami zajrzeć na stronę Festiwalu Nauki. To będzie już 21. edycja wydarzenia. Możecie też wybrać jakiś projekt dla siebie i zapisać się na niego. Ale nie na wszystkie projekty trzeba się zapisywać, więc możecie po prostu je prześledzić wraz z rodzicami i zanotować sobie w kalendarzu datę, kiedy chcecie odwiedzić dane.